Dokarmiać czy nie dokarmiać, a jeśli tak, to czym? Dziś w Lubuskim Szlaku Natury tradycyjnie powracający zimą temat związany z dokarmianiem ptaków. Sprawdzimy też ekoinwestycje Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze. Na koniec odpowiedź na pytanie, na czym polega aromaterapia, czyli leczenie zapachem. Sylwia Misiak, zapraszam. Jak z głową podejść do tematu zimowego dokarmiania ptaków? Posłuchajmy rozmowy z zielonogórską ogrodniczką Beatą Tokarz.
Lubuski Szlak Natury. Przyroda.
Warto ogólnie mieć ogród przyjazny ptakom. Tutaj przede wszystkim chodzi o bioróżnorodność, czyli o różnorodność roślin w naszym ogrodzie. Jeżeli mamy ogród, w którym są rośliny mające owoce typu kaliny, ogniki, berberysy, jabłonki ozdobne itd. i mamy ten ogród dosyć duży i w okolicach te ogrody są również bogate w tego typu rośliny, to jeszcze nie musimy się aż tak bardzo martwić o ptaki, bo one sobie poradzą. Znajdą na tyle dużo pożywienia, nie ma jeszcze takich mrozów, żeby potrzebowały bardzo dużo pokarmów takich treściwych, więc one sobie jeszcze spokojnie poradzą, a żeby też ich nie rozleniwiać zbyt mocno. Ale jeżeli mieszkamy w mieście albo mamy ogród nieduży, jeszcze młody, jeszcze nie ma tyle owoców, tyle pokarmu, to warto o ptaki zadbać i wystawić już karmniki, czy też wywiesić pokarm po prostu dla ptaków. To mogą być kule tłuszczowe, gotowe, to mogą być własnoręcznie przygotowane z nasion, różnego rodzaju ozdoby nawet, bo można w filiżanki, w jakieś pęknięte kubki czy miseczki, można to wszystko powykładać. Pamiętajmy też o wodzie, bo jeżeli nie ma deszczów, to ptaki jednak muszą gdzieś tę wodę znaleźć, a często w miastach no, tej wody po prostu brakuje, więc pamiętajmy też o wodzie, żeby ją wystawić, szczególnie jak będą już większe mrozy. Pamiętajmy też o tym, żeby nie karmić solonymi rzeczami. I tutaj mówię i o chlebie, bo to nawet jeżeli idziemy do parku w mieście, żeby dokarmić tak dzikie kaczki czy łabędzie, które zostały na zimę, to nie karmimy chlebem i nie wywieszamy sikorką solonej słoniny. Jeżeli już zdecydujemy się na słoninę, to tylko niesoloną, ale przede wszystkim skupmy się na dokarmianiu nasionami roślin, jabłkami, orzechami, które mają bardzo dużo też takich treściwych składników, które tym ptakom pomogą przetrwać zimę. Jeżeli kupujemy smalec gdzieś w sklepie, to nie takie smakowe smalce na pewno, tylko po prostu, żeby był to smalec, albo sami wytopimy ze słoniny, albo po prostu, żeby to był taki czysty smalec bezsmakowy. To wtedy można spokojnie właśnie też samemu zrobić, wymieszać z tymi nasionkami, w jakieś foremki włożyć. To jest świetna zabawa dla dzieci, też nauka właśnie dbania o przyrodę, że możemy robić foremki z foremek do ciastek, powlepiać do środka nasionka wymieszane ze smalcem, przewlec nitkę i jak one będą w zimnym, czyli po prostu na dworze wisiały, to one utrzymają ten swój kształt, będą ładnie wyglądały i dzieci będą miały obserwację przyrodniczą. No na pewno będzie to z korzyścią i dla ptaków, ale i dla edukacji, i dla dzieci.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze szykuje się do inwestycji. W tym roku na składowisku odpadów ma pojawić się nowa linia sortownicza i nowe boksy do magazynowania śmieci. Składowisko w Raculi obsługuje miasto i 4 gminy ościenne. Rokrocznie przybywa nam odpadów o około 30%, stąd potrzeba realizacji nowych zadań związanych z ich zagospodarowaniem, tłumaczą władze ZGK. Materiał Marty Czechowskiej.
Lubuski Szlak Natury.
Największym naszym kosztem, który niestety sami sobie zwiększamy jako mieszkańcy Zielonej Góry, to jest koszt zagospodarowania odpadów.
Mówi prezes Zielonogórskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Krzysztof Sikora.
Mamy bardzo dużo odpadów, których nie możemy na składowisku przechowywać, które musimy poddać dalszemu recyklingowi i korzystać z zewnętrznych podmiotów, recyklerów, którzy na przykład odbierają od nas odpady wielkogabarytowe, zużyte meble, ale całą też frakcję nadsitową, jeśli ona jest wtedy źle posegregowana i nie możemy z niej wydobyć plastiku i odpowiednio dobrego kartonu, to niestety trafia to do zewnętrznych recyklerów.
Pojawiło się także zagadnienie dodatkowych boksów. Co to jest?
Rokrocznie przybywa nam około 30% głównie bioodpadów. Natomiast prawo zmienia się w tym zakresie, że te odpady nie mogą być już odpadami przechowywanymi pod chmurką i dlatego musimy zbudować dla nich bądź mniejszą, bądź większą halę, pod którą te bioodpady będą w odpowiedni sposób obrabiane, separowane i przetwarzane, tak by finalnie powstał produkt, odpadu, który można wykorzystać w obróbce termicznej albo zwrócić mieszkańcom w formie gotowego nawozu do zasilania swoich ogrodów, swoich działek.
Według przepisów wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Na ten rok w Zielonej Górze konieczne było zwiększenie zamówienia na dostawę worków selektywnych o około 250 tysięcy sztuk.
Prawo określa, że wszystkie pojemniki muszą być w odpowiednich kolorach. W Zielonej Górze na przestrzeni 20 lat, kiedy wprowadzaliśmy ten system segregacji, nie wszystkie te pojemniki i tak są dopasowane, więc musimy kupić dużo nowych pojemników. Mało tego, kupujemy dużo pojemników w mieście, bo i miasto się rozrasta. Niestety ceny zakupu tych pojemników się zwiększają. Z przetargu, który zrobiliśmy na worki, które też dostarczamy mieszkańcom do domków w Zielonej Górze, wynika, że zapłacimy o 300 tysięcy więcej za sam zakup tych worków.
W Zielonej Górze pojawi się też więcej pojemników półpodziemnych.
To jest nasza idea. Kiedy zaczęliśmy zmieniać troszeczkę gospodarkę komunalną, odkąd powstała spółka, mówiliśmy o tym, że chcemy, by Śródmieście, by ścisłe centrum miasta było takim miejscem, w którym ta estetyka wokół pergol musi się zmienić i to sukcesywnie robimy. W tej chwili kończymy projektowanie 3 nowych punktów na terenie ścisłego centrum i będziemy to w 2022 roku rozszerzać i kontynuować. Przede wszystkim nie będzie widać zapełnienia czy przepełnienia tych pojemników, bo to wszystko znajdzie się w zbiorniku podziemnych.
Ponad 4 miliony złotych to z kolei szacowany koszt budowy nowej linii sortowniczej. Obecna była oddana do użytku w 2001 roku i w tej chwili nie jest już wydolna w stosunku do liczby mieszkańców i produkowanych odpadów, dodaje Krzysztof Sikora.
Około 30% rocznie jest więcej śmieci w Zielonej Górze na składowisku. A jeśli mamy z nich wydobywać jeszcze więcej surowca, który możemy dalej sprzedawać, którym możemy przekazywać do dalszego recyklingu, no to niestety potrzeba inwestycji. Potrzeba nowej linii sortowniczej, dobudowanie takiego samego ciągu, który dzisiaj funkcjonuje po to, żeby zwiększyć procent recyklingu i zwiększyć procent wydobywanych odpadów, przerabianych odpadów, które do nas trafiają. To nam pozwoli wydobyć więcej dobrego produktu, a jednocześnie zmniejszyć ilości oddawane na składowisko na tak zwaną hałdę.
Uruchomienie linii sortowniczej planowane jest w połowie roku. Marta Czechowska, Radio Zachód.
Czy olejki eteryczne przeżywają swój renesans? Z naturopatką Kingą Jakimowicz rozmawiała Karolina Kamińska.
Aromaterapia jest u nas już, tak jak się dowiedziałam, od 5 tysięcy lat. I można powiedzieć, że początki pochodzą z pierwszych pism już egipskich. Papirus, który został znaleziony, zawiera 800 przepisów na różne maści, pasty czy jakieś olejki właśnie stworzone z olejków eterycznych.
Gdybyśmy miały rozłożyć tę nazwę, to wyszłoby nam, że zapach może leczyć.
Tak, dokładnie. Olejki eteryczne możemy właśnie stosować właśnie na 3 sposoby. Poprzez zapach, czyli możemy sobie dyfuzować w specjalnych dyfuzorach, poprzez smarowanie na skórze, stosowanie na skórze. Również niektóre olejki możemy spożywać wewnętrznie.
A z czego mogą być wytwarzane olejki eteryczne?
Olejek eteryczny tak naprawdę to jest substancja lotna, którą roślina wytwarza w celu chronienia się przed bakteriami, wirusami, grzybami, szkodnikami. A co ciekawe, to ona też z drugiej strony przyciąga zapylaczy, tak? Olejek eteryczny możemy stworzyć z rośliny, z korzeni, z łodygi, z kwiatów, także z różnych części rośliny.
Jakie są takie typowe, nie wiem, czy byśmy mogli powiedzieć, zapachy?
To możemy podzielić na cytrusy, na korzenne zapachy, na jakieś leśne zapachy, na sandałowe właśnie. No, możemy to jakby podzielić na grupy, ale no najbardziej tak, żeby przybliżyć, to na przykład no olejek z mięty pieprzowej. Znany nam zapach właśnie mięty, czy olejek, nie wiem, z dzikiej pomarańczy, z cytryny, drzewa sandałowego, z kadzidłowca, który gdzieś tam nam się kojarzy może z kościołem, z miry, czy świąteczne zapachy właśnie goździkowe, pomarańczy.
Jeżeli jesteśmy poddenerwowani, mamy gorszy dzień, to czy zapach potrafi zmienić nasze nastawienie?
Oczywiście. Ja na przykład, jak zaczynam dzień, to delektuję się cytrusami, czy dodaję sobie krople dzikiej pomarańczy, czy cytryny do wody. Dyfuzuję sobie też rano w dyfuzorze, żeby właśnie podnieść nastrój, pobudzić się do działania. Jeżeli zaczyna na przykład mnie coś bardziej stresować, albo potrzebuję wyciszenia, no to najczęściej sięgam po lawendę.
No to pomówmy o takich olejkach pierwszej potrzeby. Niekoniecznie tabletka przeciwbólowa, którą najchętniej zażywamy, bo mamy ją pod ręką. Jeżeli boli nas głowa, to czego możemy użyć?
To polecam właśnie miętę pieprzową. Kropla w okolicach skroni, czy na głowie z przodu, gdzieś na czole, na karku posmarować. Można też smarować wzdłuż kręgosłupa.
A co na przykład, jeżeli łamie nas przeziębienie? Wiadomo, że ten okres zimowy jest taki bardzo specyficzny. Ja pamiętam z dzieciństwa, kiedy mama właśnie nasmarowywała mnie takimi maściami dość mocno pachnącymi i te niektóre olejki mnie troszeczkę przypominają.
Tak, tak. Bardzo polecany jest na przykład olejek z eukaliptusa. Oczywiście też przeciwzapalnie jakiś goździkowy, czy taka, a ja akurat używam mieszanki, w skład której wchodzi goździk, cynamon, dzika pomarańcza i no, wszelkie takie rozgrzewające też, jak imbir, to możemy stosować.
Dziś to już wszystko. Sylwia Misiak, do usłyszenia.